Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w audycji o ambicjach, między innymi również edukacyjnych. To też dziś w roli ekspercko-komentatorskiej, wciąż jeszcze telefonicznie, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, wybitny specjalista w dziedzinie historii myśli politycznej z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, na co dzień również prorektor do spraw nauki Gorzowskiej Akademii Jakuba Sparadyża. Zatem dziś kolejny odcinek prezentujący najważniejsze współczesne idee, ideologie i nurty polityczne. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, po komunizmie, liberalizmie, faszyzmie i konserwatyzmie przyszedł czas na omówienie nurtu ideowego, ideologicznego i praktycznego, zwanego socjalizmem. A już na początku mamy pewien problem pojęciowy wobec wielu naszych słuchaczy, szczególnie starszych, którym socjalizm kojarzy się z PRL-em i innymi demoludami, a to semantyczna pułapka, żeby nie powiedzieć oszustwo. Zacznijmy zatem od tego wątku, jeśli łaska, pojęciowego.
Tak, to można powiedzieć, że posługiwanie się przez propagandę PRL-owską terminem socjalizm albo tak zwany realny socjalizm to było klasyczne wrogie przejęcie, bo jeżeli sięgnąć w historię, no to widzimy, że ruch socjalistyczny w Polsce od początku był zdominowany przez tą największą formację, czyli Polską Partię Socjalistyczną, która stała na gruncie niepodległości Polski. Natomiast komuniści, którzy funkcjonowali w Polsce jako oddział międzynarodówki komunistycznej, od 1918 roku traktowali państwo polskie jako coś szkodliwego na drodze do rewolucji ogólnoświatowej. Takim punktem, można powiedzieć, w którym to rozejście się tych dwóch gałęzi, można powiedzieć, wyraźnie widać, to był rok 1920. Mamy w tym obecnym roku stulecie Bitwy Warszawskiej, kiedy polscy socjaliści wspierali rząd obrony narodowej, a komuniści
i wstępowali do wojska
generała Tuchaczewskiego.
I wstępowali ochotniczo do polskiego wojska w obronie ojczyzny.
No tak, no, Polska Partia Socjalistyczna, Ignacy Daszyński, wielki przywódca socjalistów galicyjskich, a potem PPS-u ogólnopolskiego, przecież wszedł do Rady Obrony Państwa, która kierowała obroną Rzeczypospolitej w obliczu agresji bolszewickiej, i socjaliści wzywali do wstępowania do Armii Ochotniczej, a w tym samym czasie komuniści służyli wiernie Armii Czerwonej.
No właśnie, i tu jeszcze pamiętam, to znaczy pamiętam z historii oczywiście, że Józef Wissarionowicz Stalin nazywał socjalistów faszystami.
I to jest ważna druga rzecz, o której trzeba pamiętać, że pierwszymi faszystami w Polsce w XX wieku byli socjaliści. Oczywiście w świetle propagandy komunistycznej, która właśnie nie wybaczyła PPS-owi tej patriotycznej podstawy w 1920 roku, nazywając ich socjalfaszystami. No i kiedy potem oczywiście była kolejna mądrość etapu, czyli w 1935 roku Stalin stwierdził, że trzeba teraz budować tak zwane antyfaszystowskie fronty ludowe, no to wtedy socjaliści przestali być socjalfaszystami, ale przez długie lata właśnie to oni byli faszystami.
A później PRL-owska propaganda, właściwie jeszcze nie PRL-owska, bo PPR-owska, szybko zaanektowała ten termin jako rodzaj, chyba, jeśli dobrze pamiętam, etapu w dojściu do komunizmu.
Tak, no tutaj mamy do czynienia z taką operacją typowo właśnie propagandową. Tak jak wcześniej mówiliśmy przy okazji komunizmu, taki zlepek marksizm-leninizm, prawda, wymyślony przez propagandę komunistyczną, i tak samo tutaj socjalizm jako taki etap wstępny do pełnego komunizmu. Przy czym od początku, jeżeli śledzimy wszystkie ideowe pisma polskich socjalistów, tych wielkich, Józefa Piłsudskiego, Kellesa Krausa, Mieczysława Niedziałkowskiego, oni wszyscy byli jak można powiedzieć, biegunowo odlegli od komunizmu. No, w przypadku Józefa Piłsudskiego,
no to wróg numer jeden.
Czerwonym tramwajem tylko do przystanku Niepodległość.
To wróg numer jeden przecież komunizmu, jakby na to nie patrzeć. Panie profesorze, bo jak to się zaczęło, mówię o socjalizmie wobec tego, w perspektywie globalnej, światowej?
Socjaliści zaczynają się, ich historia jako tak zwany socjalizm utopijny jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Chociaż to też nazwa wymyślona właściwie pod wpływem propagandy komunistycznej, która przedstawiała komunizm jako tak zwany socjalizm naukowy. prawda? No ale we Francji Saint-Simon czy Fourier w pierwszej połowie XIX wieku opracowują koncepcję wspólnego życia, falanstery, takie komuny, można powiedzieć, które miały być pierwociną społeczeństwa socjalistycznego. A potem rozwija się socjalizm w drugiej połowie XIX wieku na kontynencie europejskim, przede wszystkim w dwóch krajach, we Francji i w Zjednoczonych Niemczech. I tam socjaldemokracja niemiecka wchodzi na grunt tak zwanego reformizmu, czyli takich stopniowych reform demokracji parlamentarnej. No i trzeba powiedzieć, że na tym gruncie oni mieli naprawdę sukcesy. W 1912 roku socjaldemokracja jest największą partią w Reichstagu niemieckim.
Czy można zaryzykować taką tezę, że korzenie socjalizmu gdzieś tkwią w rewolucji francuskiej?
No z pewnością
te główne
tak,
idee, egalite, fraternite.
Były grupy i nurty w tym bardzo zróżnicowanym w pewnym momencie obozie rewolucjonistów, które nawoływały do wspólnoty mienia, ale można nawet takie korzenie socjalizmu sięgnąć też głębiej do rewolucji purytańskiej w Anglii w XVII wieku, prawda? Byli tak zwani kopacze, którzy też nawoływali do wspólnoty dóbr, ale to wszystko było na zasadzie, można powiedzieć, takiej bardzo, bardzo jeszcze oderwanej od rzeczywistości. Natomiast właśnie próbą prawdziwą było to, co było już w drugiej połowie XIX wieku, kiedy socjaliści mogli mieć jakiś wpływ na rządzenie. I na przykład jak popatrzymy na Niemcy, kraj nam geograficznie bliski, to widać, że socjaldemokracja tam całkowicie, można powiedzieć, wspierała tradycję bismarckowskiej polityki, nie tylko rozumianej jako budowanie państwa tak zwanego społecznego.
Wracając jeszcze do tej nazwy, to przecież i demokrację ludową mieliśmy tak zwaną w PRL-u.
No tak, tu oczywiście komuniści, którzy dokonywali wrogiego przejęcia słowa socjalizm, jednocześnie oczywiście milczeli na temat tej niewygodnej karty, jakim było prześladowanie polskich socjalistów przez komunistów po 1944-1945 roku. Przecież w więzieniach komunistycznych ginęli tacy działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, jak na przykład Kazimierz Pużak, prawda, którzy stali na gruncie tradycji niepodległościowej.
To podobnie zresztą jak PSL. Oczywiście ten Mikołajczykowski trzeba by dodać, prawda? Taką kwantyfikację.
No tak, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jesteśmy w ogóle świadkami pewnej, i o tym trzeba pamiętać, także obserwując działania obecnie tak zwanej nowej lewicy w Polsce, która próbuje odbrązawiać PRL, twierdząc, że to były właśnie rządy lewicowe. Otóż właśnie prawdziwi lewicowcy byli tępieni przez władze PRL.
I mordowani, w sposób brutalny przez komunistów.
No tępieni, i fizycznie, i można powiedzieć skazywano ich na niepamięć. To znaczy, na przykład takie osoby jak właśnie wspomniany Kazimierz Pużak, czy przywódca PSL-u z kolei Stanisław Mikołajczyk, ale wielu innych, którzy wywodzili się z szeroko pojętej, można powiedzieć, tradycji lewicowej, ale nie komunistycznej, byli fizycznie eksterminowani i pamięć o nich była wymazywana, bo komunizm próbował zawłaszczyć w Polsce całą lewicowość, prawda, że nie ma lewicy poza komunizmem. I paradoksalnie do tej tradycji odwołuje się dzisiaj też w Polsce tak zwana nowa lewica.
No ale znalazł się Józef Cyrankiewicz, prawda, PPS-owiec jakby nie było, który się na taką definicję zgodził.
No tak, ale to było pokłosie tak zwanej akcji zjednoczeniowej, czyli wchłonięcia przez komunistów, ukrywając się pod nazwą Polskiej Partii Robotniczej, resztek Polskiej Partii Socjalistycznej. Już
po sfałszowaniu wyborów zresztą.
Tak, już mamy to rok 1948 i z tego tak zwanego zjednoczenia powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Natomiast celem było wyrobienie takiego oderwanego od rzeczywistości poglądu, że wymazanie pamięci o tej wielkiej tradycji lewicy niepodległościowej, której reprezentanci byli fizycznie eksterminowani przez komunistów po 1945 roku.
A jak to wyglądało na Zachodzie wobec tego?
No na Zachodzie socjalizm, czyli socjaldemokracje, różne partie tego kierunku były właściwie po 1945 roku ważnymi elementami. Partie socjaldemokratyczne na Zachodzie po II wojnie światowej były właśnie tymi elementami tak zwanego reformistycznego socjalizmu, czyli de facto one już były w politycznym głównym nurcie i ciągle właściwie pozostają. Część z nich, zwłaszcza te tak zwane lewe skrzydła, można powiedzieć, flirtowały z komunizmem, Natomiast właściwie zarówno socjaldemokracja zachodnio-niemiecka, partia socjalistyczna we Francji czy w Italii, one no, były jednymi z filarów tej sceny politycznej zachodnioeuropejskiej demokracji.
A jak jest dzisiaj? Jak to wygląda w Parlamencie Europejskim na przykład? To bardzo ważna frakcja.
Tak, bardzo ważna frakcja, ale można powiedzieć od chyba gdzieś tak dwóch kadencji widać wyraźnie, że socjaliści są tam, można powiedzieć, wypychani jako główna reprezentacja lewicowego myślenia przez nową wschodzącą partię lewicy, czyli zielonych. Prawda? Jak to się niektórzy mówią, zieloni to są niedojrzali czerwoni. To widać też wyraźnie w Republice Federalnej Niemiec, gdzie partia zielonych właściwie zyskuje systematycznie na popularności, a socjaldemokraci tracą.
No te tradycyjne partie w ogóle tracą te główne nurty, prawda? I to jest kwestia czasu, kiedy na przykład zieloni znajdą się w Parlamencie Europejskim jako główna siła?
Wszystko na to wskazuje. No, warto przyjrzeć się temu, co dzieje się na niemieckiej scenie politycznej. Przecież w niedawnych wyborach właśnie tych korespondencyjnych w Bawarii, w drugiej turze, zieloni w tej tradycyjnej katolickiej Bawarii, jak się mówi, oni bardzo dużo zyskali głosów, a stracili po raz kolejny socjaldemokraci. To jest taki bardzo czytelny znak.
A w Polsce? Bo jest partia zielonych, ale to mizerno nad wyraz. Gdzieś przyklejona dzisiaj do Platformy Obywatelskiej, jej kandydaci startowali właśnie z tych list Koalicji Obywatelskiej, to się kiedyś ładnie nazywało, ale to nie jest partia, którą widać, słychać i czuć.
No, partia Zielonych to jest rzeczywiście pewien ornament w tej tak zwanej Koalicji Obywatelskiej. To dziwne ugrupowanie, bo przy
ale posłów ma.
Ekologicznej w Polsce to oni milczą.
Ale posłów swoich ma dzięki temu.
No bo z rozdzielnika jakaś część tych mandatów przypadających na Koalicję Obywatelską trafiła też do Zielonych. Natomiast nie jest to partia, która by no, w jakiś sposób kumulowała czy też odzwierciedlała pewne emocje społeczne.
Czyli socjalizm w tym sensie tradycyjnym umarł?
Co zależy, co rozumieć przez pojęcie socjalizm w tradycyjnym pojęciu.
Od co?
W Polsce, w polskiej tradycji politycznej, socjaliści, czyli Polska Partia Socjalistyczna, to było z jednej strony etos niepodległościowy, ale z drugiej strony tak zwany demokratyczny socjalizm, czyli demokracja parlamentarna i szeroki zestaw tak zwanych praw społecznych.
Ale były po 89 roku próby reanimacji, ja nie wiem jak to nazwać, PPS-u.
No były, chociażby przykład Jana Józefa Lipskiego, ale to tak jak mówię, to było wszystko bardzo efemeryczne, bez tak zwanego zakorzenienia społecznego. W jakimś sensie pewne skrzydła z tej Solidarności pierwszej lat 80-81 nawiązywały do tradycji tego niepodległościowej polskiego socjalizmu, ale to też było gdzieś tam na marginesie. Czasy były zupełnie inne, ponieważ no, trzeba powiedzieć, że cała elita polskiego socjalizmu niepodległościowego została albo wyeksterminowana przez komunistów, albo była już na emigracji.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za wyjaśnienia.
Bardzo dziękuję.
Przypomnę, że gościem audycji był pan profesor Grzegorz Kucharczyk. A to była Polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, zaś na następną z tej serii zapraszam już za tydzień o zwykłej porze.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.